The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy niedzielę, a jest to 26 dzień listopada, 331 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilińska, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.53, zajdzie o 16.37. Dzień dzisiejszy trwa zatem 9 godzin i 39 minut oraz 21 sekund. No cóż, jesteśmy w środku dłuższego wypoczynku. Część z Państwa wraca na pewno jeszcze do domów, bo okres święta dziękczynienia to największe natężenie ruchu drogowego i również lotniczego, powrotów i tak dalej. A więc jeżeli Państwo wracacie, bądźcie uważni na drogach, bo jest zwiększony ruch. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęli i święta dziękczynienia roku 2023 zachowacie Państwo najpiękniejsze wspomnienia. A dziś imieniny obchodzą Delfina i Konrad. Urodzeni 26 listopada są osobami o wielkiej pewności siebie i silnym charakterze. Są konsekwentne w działaniu, a w osiągnięciu wyznaczonych celów pomaga im z jednej strony rozwaga, z drugiej ostrożność. Ich wadą jest zbytnia wojowniczość i zuchwałość. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Jeśli chodzi o pogodę, 47 stopni, deszczowo, ponuro i chyba niezbyt sympatycznie. Jutro zaś 49, we wtorek 37, mówimy o maksymalnej, wieczorem 26, a w środę również mroźno 39, w nocy 30 stopni. A więc chyba się nie ma specjalnie co dziwić, przecież mamy końcówkę listopada. W Polsce w tym czasie jest już zima na 100%.
Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. Deszczowy dzień, bo miłość może przysiąść na ramieniu, nawet gdy noc jest czarna i gdy kieszeni będziesz miał moc gwiazdy światła. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy dzień.
Teraz kalendarium. Rok 1784. Powstała prefektura apostolska Stanów Zjednoczonych Ameryki ze stolicą w Baltimore. Była to pierwsza jednostka administracyjna Kościoła katolickiego w tym kraju. Wcześniej tereny prefektury podlegały diecezji Quebec w Kanadzie. 1855. W Stambule w Turcji na cholerę zmarł Adam Mickiewicz. 1914. Eksplozja amunicji na pancerniku HMS Bulwark w porcie angielskim Sheerness spowodowała śmierć 738 ze 750 członków załogi. Rok 1921. W Wolnym Mieście Gdańsku powstała Gmina Polska, Naczelna Polska Organizacja Społeczna. 1929. Howard Carter i Lord Caveron weszli do wnętrza odkrytego 4 listopada grobowca Tutenchamona. 1923. W Warszawie podpisano traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Wielką Brytanią. 1925. Francuscy socjaliści zerwali przymierze z radykałami. Oznaczało to rozpad bloku partii lewicowych, które w wyborach parlamentarnych 1924 roku odniosły zwycięstwo. 1944. Heinrich Himmler wydał rozkaz zniszczenia krematoriów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 1948. Parlament w Dublinie zdecydował o całkowitej niepodległości Republiki Irlandii. 1965. Wystrzelenie pierwszego francuskiego satelity Ziemi nazwanej Diamond. 1968. Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło konwencję o nieprzedawnianiu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. 1983. Z sejfu w magazynach londyńskiego portu lotniczego Heathrow skradziono złoty bilion o wartości 46 milionów dolarów. 1987. Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczek wystosował pismo do prokuratora generalnego PRL, w którym domagał się skrócenia wyroków zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. 1991. Polska została przyjęta do Rady Europy. Rok 2003. Odbył się ostatni lot Concorda. 2008. Blisko 200 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych w zamachu terrorystycznym w indyjskim Mumbai, który trwał 3 dni.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, Twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
To będzie rząd ekspercki, mówi w Polsat News o nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego minister Marcin Mastalerek. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił, że będzie to rząd zupełnie inny niż wcześniej, inna będzie jego konstrukcja. Dlatego pewnie będzie mniej polityków partyjnych, dodał. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Następnie premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Jeżeli go nie uzyska, to nowego premiera wybierze Sejm, a kandydatem większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Władze Izraela otrzymały listę zakładników przetrzymywanych przez Hamas, którzy powinni dziś zostać uwolnieni, poinformował portal Times of Israel. Jest to 3. grupa zakładników, która ma być uwolniona ze strefy Gazy. Wczoraj Hamas zwolnił 17 osób, w tym 13 Izraelczyków. O szczegółach Wojciech Cegielski.
Uwolnienie 17 osób to część porozumienia pokojowego Izraela z Hamasem. Na podstawie dokumentu Hamas codziennie do poniedziałku wypuszcza na wolność kilkanaście kobiet i dzieci. Operacja została opóźniona o kilka godzin, bo Hamas wstrzymał planowane na popołudnie wypuszczenie grupy zakładników. Bojownicy twierdzili, że Izrael nie pozwolił wjechać do Gazy ciężarówką z pomocą humanitarną i tym samym złamał porozumienie. Izrael zaprzeczał, a ostatecznie spór udało się zażegnać dzięki mediacji Kataru i prawdopodobnie prezydenta USA Joe Bidena. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Od wczoraj Hamas uwolnił w sumie 41 osób spośród około 240 zakładników. Izrael wypuścił wczoraj 39 palestyńskich kobiet i nastolatków. Straż Miejska apeluje o pomoc w dotarciu do osób bezdomnych, które zimą nocują w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jeden telefon może uratować ludzkie życie, przypomina rzecznik prasowy Lubelskiej Straży Robert Gogoła.
Takie osoby spotykamy na przykład w altanach śmietnikowych, sypach śmieciowych, w opuszczonych budynkach, czyli tak zwanych pustostanach, ale też mówimy o altanach działkowych. Często podczas takich interwencji na miejsce prosimy o pomoc pogotowie ratunkowe.
Od początku listopada takich interwencji strażnicy z Lublina mieli ponad 70. Na trasach krajowych Warmii i Mazur panują zimowe warunki jazdy. W ciągu ostatnich godzin na zachodzie województwa spadło nawet kilkanaście centymetrów śniegu. Synoptycy wydali ponownie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed dalszymi intensywnymi opadami śniegu w północno-zachodniej i centralnej części Warmii i Mazur. 117 godzin czekają na odprawę kierowcy ciężarówek przed przejściem w Medyce. Tam w czwartek do protestu przewoźników dołączyli rolnicy. Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy oraz niższego podatku rolniczego. Co godzinę przepuszczają dwa tiry, tak będzie dziś do 20. Od jutra do 3 stycznia protest ma być prowadzony przez całą dobę. Polscy przewoźnicy blokują także przejścia graniczne m.in. w Korczowej na Podkarpaciu oraz w Dorochusku i Chrebennem w województwie lubelskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że wkrótce zostanie rozwiązana trudna sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy. Trzeba dać trochę czasu naszym sąsiadom, powiedział. Uważam, że musimy mieć bardzo wyważoną politykę. Musimy mieć plan działania i mamy taki plan. Pracuje nad tym premier i z drugiej strony równolegle Ministerstwo Infrastruktury. Wszystko jest. Jestem pewien, że uda nam się wszystko osiągnąć. Myślę, że musimy dać trochę czasu naszym sąsiadom. Polscy kierowcy domagają się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Papież Franciszek ma infekcję płuc. Z tego powodu tekst papieskiego wystąpienia podczas południowej modlitwy Anioł Pański odczytał siedzący obok Franciszka w kaplicy domu świętej Marty ksiądz Paulo Braida. Papież wezwał Izrael i Palestyńczyków do nawiązania pokojowego dialogu.
Papież, który wczoraj z powodu przeziębienia odwołał wszystkie spotkania i przeszedł badania w klinice Gemelli, wyjaśnił wiernym zgromadzonym przed telebimami na placu świętego Piotra, że nie może czytać z powodu infekcji w płucach. W wystąpieniu odczytanym przez księdza Braide Franciszek nawiązał do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dziś dziękujemy Bogu za to, że wreszcie między Izraelem a Palestyną doszło do rozejmu i zwolniono niektórych zakładników. Módlmy się, by zwolniono wszystkich i aby do Gazy docierała pomoc humanitarna. Papież napisał, że jedynie dialog prowadzi do pokoju. Przypomniał, że wczoraj na Ukrainie oddawano cześć pamięci ofiar wielkiego głodu, wywołanego celowo przez reżim Stalina. Wówczas z głodu zmarło kilka milionów Ukraińców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Tę część informacji przekazała Anna Kowalik-Broncatti.
Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho, znów rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele I'm
palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz?
To dalsza część informacji. Ministrowie za 2 tygodnie z wysokimi odprawami. Niektórzy mogą dostać 3-krotność pensji. Wszystko wskazuje na to, że powołani jutro ministrowie rządu Tadeusza Morawieckiego po 2 tygodniach pożegnają się ze stanowiskami. Choć będą pracować krótko, będą mogli liczyć na pokaźne odprawy. W niektórych przypadkach mogą one wynieść nawet 3-krotność pensji. Jutro, jak Państwo wiecie, premier Mateusz Morawiecki przedstawi skład swego rządu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najkrócej funkcjonujący gabinet w XXI wieku. Nieomal pewne jest, że trzeci rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania w Sejmie, co w związku z faktem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnych. Nowy rząd najpewniej będzie funkcjonował jedynie 2 tygodnie. Choć ministrowie będą pracować krótko, będą mogli liczyć na sowite odprawy. Jak zauważa serwis Business Insider Polska, w niektórych przypadkach będzie to 3-krotność ministerialnej pensji. Na odprawę w wysokości 53 tysięcy mogą liczyć ministrowie, którzy pełnili funkcję ponad rok i nie są parlamentarzystami. To przypadek na przykład minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej czy ministra klimatu i środowiska Anny Moskwy, o ile wejdzie w skład nowego gabinetu. Z kolei ministrowie, którzy pełnili funkcję w rządzie od 3 do 12 miesięcy, otrzymają równowartość 2 pensji. Na jaką odprawę mogą liczyć ministerialni debiutanci, którzy, jak wynika zapowiedzi, będą stanowić w nowym rządzie większość? Wyniesie ona wysokość 1 pensji, czyli 17 800 zł. Sam premier po odliczeniu wynagrodzenia dla parlamentarzystów, diety oraz uposażenia otrzyma odprawę w wysokości 23 000 zł. Wciąż nie wiadomo, kto znajdzie się w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego. Wiadomo natomiast, kogo w nim zabraknie. O tym, że nie wejdą w skład rządu, poinformowali publicznie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i resort aktywów państwowych Jacek Sasin. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 39-letniego mężczyzny, którego ciało z ranami kłutymi znaleziono w łazience w mieszkaniu w Pabianicach, województwo łódzkie. W sprawie zatrzymani zostali 27-letnia kobieta i 45-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w sobotę. Po godzinie 20 oficer dyżurny pabianickiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na ulicy Kilińskiego w Pabianicach znajduje się ciało mężczyzny. Po wejściu do mieszkania mundurowi znaleźli w łazience ciało 39-letniego mężczyzny z ranami kłutymi klatki piersiowej, przekazała sierżant sztabowa Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków, pod nadzorem prokuratora dokonali oględzin i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W sprawie zostały zatrzymane 2 osoby. Oboje byli nietrzeźwi. Z tymczasowych ustaleń wynika, że wcześniej wspólnie z denatem pili alkohol. Po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani. poinformowała sierżant sztabowa Agnieszka Jachimek. Dodała, że o możliwości przedstawienia im zarzutów zdecyduje zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy. Kluczowe będą przesłuchania zatrzymanych osób, podkreśliła. Za zabójstwo grozi dożywocie. Kontrole na granicy z Polską. Niemcy mają powód do zadowolenia. Wynika z danych niemieckiej policji przytaczanej przez Welt am Zeitung, znacznie zmniejszyła się liczba migrantów nielegalnie przedostających się do Niemiec. Najwyższy spadek odnotowano na granicy z Polską. Każdego dnia wykrywamy jeszcze mniej niż 300 nielegalnych wjazdów do Niemiec. W ciągu 30 dni przed wprowadzeniem kontroli odnotowano około 700 takich przypadków dziennie na terytorium całego kraju. Od lutego liczba nieautoryzowanych wjazdów rosła z miesiąca na miesiąc, przypomina portal Welt. W ciągu 30 dni poprzedzających 16 października na granicy z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią zarejestrowano łącznie 18 492 nielegalne wjazdy w porównaniu do zaledwie 11 029 w takim samym okresie w późniejszych tygodniach. To spadek o 40,4%, czytamy w niemieckich mediach cytujących raport policyjny. Szczególnie gwałtowne zmniejszenie liczy się na polskim odcinku granicy. Z 6411 przypadków w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie kontroli do 2795 przypadków w późniejszym czasie. Oznacza to spadek o 56%, zauważa Welt. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Fraser ogłosiła 16 października wprowadzenie stacjonarnych kontroli na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią, początkowo na 10 dni. Od tego czasu kilkakrotnie ją przedłużano. Kontrole przeprowadzane są też na granicy z Austrią. Federalne MSW uzasadnia te działania utrzymującą się wysoką liczbą nielegalnych przyjazdów i działalnością przemytniczą. Brytyjskie Ministerstwo Obrony informuje, że Rosja przeniosła systemy obrony powietrznej z obwodu królewieckiego na front ukraiński. W codziennej aktualizacji wywiadowczej zwrócono uwagę, że nastąpiło to po wzroście strat systemów obrony powietrznej SA-21 na okupowanej przez Rosję części Ukrainy, odnotowanych pod koniec października. Przypomniano, że Rosja postrzega obwód królewiecki, który jest najbardziej wysuniętym na zachód przyczółkiem kraju i graniczy z trzech stron z państwami członkowskimi NATO, w tym z Polską, jako jeden z najbardziej wrażliwych punktów strategicznych. Fakt, że rosyjskie Ministerstwo Obrony wydaje się być skłonne zaakceptować dodatkowe ryzyko w tym miejscu, podkreśla obciążenie, jakie wojna z Ukrainą wywołała w przypadku niektórych kluczowych, nowoczesnych zdolności Rosji, napisano. Jak podaje Reuters, za Kremlem co najmniej 20 ukraińskich dronów zestrzelono nad kilkoma regionami Rosji, w tym nad Moskwą. Władze w Moskwie twierdzą, że drony strącono w obwodach moskiewskim, kałuskim, tuskim, smoleńskim i briańskim, a w Tule jedna osoba została ranna, przekazała agencja Reutera i rosyjski niezależny portal Meduza. Jak odnotował portal Ukraińska Prawda, rosyjskie media państwowe podały informacje o wstrzymaniu lotów na dwóch lotniskach w Moskwie, Wnukowo i Domodiewo. Rosja dzień wcześniej, w nocy z piątku na sobotę, przeprowadziła masowy atak na Ukrainę z użyciem 75 dronów, największy od początku inwazji rosyjskiej na sąsiedni kraj, rozpoczętej w lutym 2022 roku.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
I've been thinking a lot these days and trying to make it work between us. I sense you're slowly moving away, not taking me with you. If all the years are
was all for. Do you want me to leave here?
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Ogniem i Mieczem, czyli Ku pokrzepieniu serc, Henryk Sienkiewicz.
Rozdział 25. Nazajutrz, zanim słońce rozlało złote blaski na niebie, stanął już nowy wał ochronny w polskim obozie. Dawne wały były zbyt obszerne, trudno się było w nich bronić i przychodzić wzajem z pomocą, więc książę z panem Przyjemskim postanowili zamknąć wojska do ciaśniejszych okopów. Skrzetuski, pan Longinus i Zagłoba, siedząc w namiocie, spożywali polewkę piwną, gęsto okraszoną kostkami sera, i rozmawiali o trudach minionej nocy z tym zadowoleniem, z jakim żołnierze rozmawiają o świeżym zwycięstwie.
Mój obyczaj jest kłaść się o wieczornym udoju, a wstawać o rannym, jak czynili starożytni, ale na wojnie trudno. Śpisz, kiedy możesz, wstajesz, kiedy cię budzą. Żeby tak jeszcze z parę razy podobny poczęstunek dostało to tałacajstwo. Odechciałoby się im nas budzić.
Nie wiesz, waćpan, czy siła naszych poległo?
Niewielu, jak to zawsze bywa, że obligających zawsze więcej ginie niż oblężonych. Waćpan się na tym nie znasz, tak jak ja, boś tyle wojny nie zażywał, ale my, starzy praktycy, nie potrzebujemy trupa liczyć, bo z samej bitwy umiemy wymiarkować.
Przyuczę się i ja, przywódź pana.
Przecie nie pierwsza wojna dla pana podbipięty. A daj Boże najlepszym rycerzom tak stawać, jak on wczoraj.
O, robiło się co mogło, ale nie tyle, ile by się chciało.
Litwin słuchał ze spuszczonymi oczyma i westchnął, marząc o przodku stowejce i o trzech głowach. W tej chwili skrzydło namiotu uchyliło się i wszedł raźno pan Michał, wesoły jak szczygieł w pogodny ranek. Mały rycerz uścisnął ręce trzem towarzyszom i rzekł:
Panie Zagłoba, aleś się waćpan wczoraj z Burłajem popisał. Burłaja tak ściąć, ho, ho! Nie spodziewałem się tego po waćpanu. Toż to przecież był rycerz przesławny na całą Ukrainę i Turecczyznę.
Co? Co? A, to nie pierwszy z nami, to nie pierwszy zna, panie Michale. Widzę, szukaliśmy się wszyscy w Korczumaku, ale też i dobraliśmy się we czterech tak, że takiej czwórki w całej Rzeczypospolitej nie znajdziesz. Bo uważacie tylko, pan Skrzetuski zabił Burdabuta, a wczoraj Tuchajbeja.
Tuchajbej nie zabit. Sam czułem, że mi się ostrze zwinęło. Później też zaraz nas rozdzielili.
Dalszy ciąg rozmowy przerwał gwar dochodzący z zewnątrz namiotu, więc rycerze wyszli zobaczyć, co się dzieje. Mnóstwo żołnierzy stało na okopie, spoglądając na okolicę, która w ciągu nocy zmieniła się znacznie i jeszcze w oczach się zmieniała. Kozacy również nie próżnowali od czasu ostatniego szturmu, ale sypali szańce, zaciągali na nie działa tak długie i donośne, jakich nie było w polskim obozie, porozpoczynali poprzeczne, wężowato idące fosy, a proszę. Z daleka wydawały się te nasypy jak tysiące olbrzymich kretowisk. Książę stał także na okopie w towarzystwie starosty Krasnostawskiego i pana Przyjemskiego. Poniżej kasztelan bełski poglądał przez perspektywę na roboty kozackie i mówił do podczaszego koronnego:
Nieprzyjaciel rozpoczyna regularne oblężenie. Widzę, że trzeba nam będzie obrony w okopie poniechać i do zamku się przenieść.
Dosłyszał te słowa książę Jeremi i rzekł, pochylając się z góry ku kasztelanowi:
Niechże nas Bóg od tego broni, bo dobrowolnie jakoby w podczas byśmy leźli. Tu nam żyć albo umierać.
Takie i moje zdanie, choćbym miał co dzień jednego Burłaja. Protestuję imieniem całego wojska przeciw zdaniu jaśnie wielmożnego kasztelana belskiego.
To do waści nie należy.
Cicho waść.
Pan Wołodyjowski ciągnął szlachcica za rękaw.
Wygnieciemy ich w tych zakrywkach jak okrety, a ja waszą książęcą mość proszę, aby mnie pierwszemu pozwolił iść z wycieczką. Znają oni mnie już dobrze, poznają jeszcze lepiej.
Z wycieczką? Czekaj na waść. Noce z wieczora bywają ciemne.
Tu zwrócił się do starosty Krasnostawskiego, do pana Przyjemskiego i do regimentarzy.
Proszę wasz mość panów na radę.
I zstąpił z okopu, a za nim udała się cała starszyzna.
Na miłość boską, co waćpan czynisz? Cóż to? Służby i dyscypliny nie znasz, że do rozmowy starszych się mieszasz?
Nic to, panie Michale. Umiem ja z panami gadać. Albo i teraz zauważyłeś, jak książę obstupuje, gdybym mu wycieczkę doradził? Jeżeli Bóg da wiktorię, czyja będzie zasługa, co? Twoja?
W tej chwili zbliżył się Zaćwilichowski.
A co? Ryją. Ryją. Jak świnie.
Wolałbym, żeby to były świnie, bo kiełbasy by nam tanio wypadły, a ich padło i dla psów się nie przygodzi. Dziś już musieli żołnierze kopać studnie w kwaterach pana Firleja, gdyż we wschodnim stawie od trupów wody nie znać. Nad ranem żółć w psu bratach popękała i wszyscy spłynęli. Jak przyjdzie piątek, nie będzie można ryb jeść, bo mięsem karmiony.
Prawda jest. Starym żołnierz, a tyle trupa, dawno mnie widział. Chyba pod Chocimiem, przy szturmach janczarskich, na nasz obóz.
Zobaczysz go, waszmość, jeszcze więcej. Ja to waszmość ci mówię.
Myślę, że dziś wieczorem, albo jeszcze i przed wieczorem, znowu do szturmu ruszą.
A ja powiadam, że do jutra zostawią nas w spokoju.
Ledwie pan Zagłoba skończył mówić, gdy na szańcach kozackich wykwitły długie białe dymy i kule z szumem przeleciały nad okopem.
No, masz wrażenie.
Sztuki wojennej nie znają.
Stary Zaćwilichowski miał jednak słuszność. Chmielnicki rozpoczął regularne oblężenie. Poprzecinał wszystkie drogi, wyjścia, odjął pasze, sypał aprosze i szańce. Podkopywał się wężownicami pod obóz, ale szturmów nie poniechał. Postanowił on nie dać spokoju oblężonym, nużyć ich, straszyć, trzymać w ustawicznej bezsenności i nękać dopóki broń nie wypadnie z ich rąk zesztywniałych. Więc wieczorem znowu uderzył na kwatery Wiśniowieckiego z nie lepszym jak poprzedniego dnia skutkiem, tym bardziej, że i mołojcy nie szli już z taką ochotą. Następnego dnia ogień nie ustawał ani na chwilę. Wężownice tak już były bliskie, że i ręczna strzelba donosiła do wałów. Przykrywki ziemne dymiły jak małe wulkany od rana do wieczora. Nie była to walna bitwa, ale nieustająca szarpanina. Oblężeni wypadali niekiedy z wałów, a wówczas przychodziło do szabel, cepów, kos i włóczni. Ale zaledwie wygnieciono jednych mołojców, natychmiast przykrywki napełniały się nowym ludem. Żołnierz przez cały dzień nie miał ani chwili odpoczynku. A gdy nadszedł upragniony zachód słońca, rozpoczął się nowy szturm generalny. O wycieczce nie było co i myśleć. W nocy 16 lipca uderzyli dwaj dzielni pułkownicy, Chłatki i Nebaba, na kwatery książęce i ponieśli znów straszną klęskę. 3000 najdzielniejszych mołojców legło na placu. Reszta, goniona przez starostę Krasnostawskiego, uciekła w największym popłochu do taboru, rzucając broń i rogi z prochem. Lecz nic to było wszystko w porównaniu z okropną nawałą, jaka dnia 19 lipca rozpętała się nad okopem. Uprzedniej nocy wysypali kozacy naprzeciw kwater Wiśniewieckiego wysoki wał, z którego armaty wielkiego kalibru ziały nieustannym ogniem. Gdy zaś dzień minął i pierwsze gwiazdy zabłysły na niebie, dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły do ataku. Jednocześnie w dali ukazało się kilkadziesiąt straszliwych machin, podobnych do wież, które toczyły się zwolna ku okopowi. Po bokach ich wznosiły się na kształt potwornych skrzydeł mosty, które przez fosy miano przerzucać, a szczyty dymiły, świeciły i huczały wystrzałami lekkich działek, rusznic i samopałów. Szły te wieże między mrowiem głów, jakby olbrzymi pułkownicy. Żołnierze ukazywali je sobie z daleka, szepcąc:
to hulaj Chorodyny!
Nas to Chmielnicki będzie meł w tych wiatrakach.
O, patrzcie, jak się toczą z hukiem, rzekłbyś grzmoty.
Z armat do nich! Z armat!
Jakoż puszkarze książęcy posyłali kulę za kulą, granat za granatem ku straszliwym machinom, ale że widać je było wówczas tylko, gdy wystrzały rozdarły ciemność, więc kule mijały je najczęściej. Tymczasem zbita masa kozactwa napływała coraz bliżej, jak czarna fala płynąca nocą z dalekiej morskiej przestrzeni. Pan Zagłoba, stojąc wraz z jazdą przy Skrzetuskim, odezwał się do swojego przyjaciela.
Ach, gorąco mi jak nigdy w życiu. Noc taka parna, że suchej nitki na mnie nie ma. Diabli nadali te machiny. Sprawże Boże, żeby się ziemia pod nimi rozstąpiła, bo już mi kością w gardle stoją te łajdaki. Amen.
Rzeczywiście powietrze było ciężkie i parne, a do tego przesycone wyziewami trupów gnijących od kilku dni na całym pobojowisku. Niebo przysłoniło się czarną i niską oponą chmur. Burza wisiała nad zbarażem. Żołnierzom pod zbrojami pot oblewał ciało, a piersi oddychały z wysileniem. W tej chwili bębny poczęły warczeć w ciemnościach. To znak, że szykują się do uderzenia. Bitwa zawrzała na całej długości okopu. Uderzono jednocześnie na Wiśniowieckiego, na Landskorońskiego, na Firleja i Ostroroga, aby jeden drugiemu nie mógł przychodzić z pomocą. Kozactwo, spojone gorzałką, szło jeszcze zacieklej niż w czasie poprzednich szturmów, ale tym dzielniejszy napotykało opór. Duch bohaterski wodza ożywiał żołnierzy. Groźne piechoty kwarciane złożone z chłopów mazurskich zbiły się tak z kozactwem, że pomieszały się z nim zupełnie. Walczono tam na kolby, pięści i zęby. Pod razami zawziętych Mazurów legło kilkuset najpyszniejszej piechoty zaporowskiej, ale wnet nowe tłumy zalały ich zupełnie. Bitwa na całej linii stawała się coraz zażartszą. Rury muszkietów paliły ręce żołnierzy. Tchu im brakło. Starszyźnie głos zamarł w gardzieli od wrzasków komendy. Starosta Krasnostawski i Skrzetuski wypadli znów z jazdą i zajeżdżali z boku kozaków, tratując całe pułki i pławiąc się we krwi. I tak walczyli, jak walczą rozhukane fale morskie z wyspą skalistą. Nagle ziemia zatrzęsła się pod nogami wojowników, a całe niebo stanęło w sinym ogniu, jakby już Bóg nie mógł dłużej patrzeć na okropności ludzkie. Łoskot straszliwy zgłuszył wrzaski ludzkie i huk armat. To artyleria niebieska rozpoczęła teraz straszliwą kanonadę. Grzmoty roztaczały się od wschodu na zachód. Zdawało się, że to niebo wraz z chmurami pękło i wali się na głowę walczących. Wicher uderzył raz i drugi, zerwał tysiące czapek, proporców, chorągwi i rozmiótł je w mgnieniu oka po pobojowisku. Pioruny poczęły walić jeden za drugim. Potem nastąpił chaos grzmotów, błyskawic, wichru, ognia i ciemności. Niebo się wściekło, jak ludzie. Niepamiętna burza rozszalała się nad miastem, zamkiem, okopami i taborem. Bitwa została przerwana. Na koniec upusty niebieskie rozwarły się i nie strugi, ale potoki dżdżu poczęły lać na ziemię. Fala przysłoniła świat. O krok naprzód nie było nic widać. Trupy w fosie spłynęły. Pułki kozackie, porzuciwszy szturm, biegły jedne za drugimi ku taborowi. Szły na oślep. Spotykały się ze sobą i sądząc, że to nieprzyjaciel je goni, rozpraszały się w ciemności. Za nimi, topiąc się i przewracając, umykały armaty, amunicje, wozy. Deszcz walił coraz większy. Piechoty w okopie umknęły z wałów, szukając pod namiotami schronienia. Tylko dla jazdy starosty Krasnostawskiego i Skrzetuskiego nie przychodził rozkaz odwrotu. Stali więc jeden przy drugim, jakoby w jeziorze, strząsając z siebie wodę. Tymczasem burza poczęła zwolna przechodzić. Po północy deszcz wreszcie ustał. Między przerwami chmur tu i owdzie zabłysły gwiazdy. Upłynęła jeszcze godzina i woda trochę spadła. Wówczas przed chorągwią Skrzetuskiego ukazał się niespodzianie sam książę.
Mości panowie, ładownice wam nie zamokły?
Słuchaj, mości książę.
To dobrze. Zsiądź mi z koni, ruszyć przez wodę ku onym beluardom, podsypać je prochem i zapalić. A cicho mi iść. Pan starosta Krasnostawski pójdzie z wami.
Według rozkazu.
Wtem książę dojrzał mokrego pana za głowę.
Waść się prosiłeś na wycieczkę. Ruszajże teraz.
Masz, diable, kubrak. Tego jeszcze brakowało.
W pół godziny potem dwa oddziały rycerzy, po 250 ludzi, brodząc po pas w wodzie, biegły z szablami w ręku ku owym straszliwym hulaj horodynom kozackim stojącym o pół staja od okopu. Jeden oddział wiódł lew nad lwy, pan starosta Krasnostawski. Marek Sobieski, który ani chciał słyszeć o pozostaniu w okopie. Drugi, Skrzetuski. Czelać niosła za rycerzami maźnice ze smołą, suche pochodnie i prochy, a oni szli cicho jak wilcy skradający się ciemną nocą ku owczarni. Mały rycerz przyłączył się na ochotnika do Skrzetuskiego, bo kochał pan Michał takie wyprawy nad życie. Dreptał więc teraz po wodzie, mając radość w sercu, a szable w dłoni. Obok postępował pan Podbipięta z gołym zerwikapturem, widny między wszystkimi, bo o dwie głowy od najwyższych wyższy. A między nimi nadążał, sapiąc pan Zagłoba, i mruczał z nieukontentowaniem, przedrzeźniając słowa książęce.
Chciało ci się wycieczki, ruszaj teraz. Dobrze, psu by się nie chciało iść na wesele przez taką wodę. Jeżeli im doradzał wycieczkę w taki czas, to niech nigdy w życiu nic prócz wody nie wbije. Ja nie kaczka, a mój brzuch nie czuł.
Cicho, waść!
Waść sam cicho. Nie większy się od kiełbia i umiesz pływać, to ci łatwo. Powiem nawet, że niewdzięczne to ze strony księcia, żeby mi jeszcze po zabiciu Burłaja nie dać spokoju. Dosyć już Zagłoba zrobił. Niech jeno każdy tyle zrobi. A Zagłobie dajcie spokój, bo pięknie będziecie wyglądali, jak go nie stanie.
Cicho, waść. Kozacy tam siedzą w tych ziemnych zakrywkach. Jeszcze cię usłyszą.
Gdzie? Co was pan gadasz?
A tam, w onych kopcach pod Tarnią.
Tego jeszcze brakowało. Niech to jasne pioruny zatrzasną.
Resztę słów stłumił pan Michał, położywszy Zagłobie dłoń na ustach, bo zakrywki były już ledwie o 50 kroków odległe. Szli wprawdzie cicho rycerze, ale woda chlupotała im pod nogami. Straży przy zakrywkach nie było. Któż bowiem spodziewałby się wycieczki po szturmie i po takiej burzy? Pan Michał z panem Longinem skoczyli naprzód i pierwsi doszli do kopca. Mały rycerz puścił szablę na sznurek, złożył dłonie do ust i począł wołać.
Hej, ludy!
A co?
Sława Bochu! A puśćcie no!
No to nie wiesz jak wejść?
Wiem już.
Odrzekł Wołodyjowski i zmacawszy wejście skoczył do środka. Pan Longinus z kilku innymi runął za nim. W tej chwili wnętrze pokrywki zabrzmiało przeraźliwym wyciem ludzkim. Jednocześnie rycerstwo, wydawszy okrzyk, rzuciło się ku innym kopcom. W ciemności rozległy się jęki, szczęk żelaza. Gdzieniegdzie przebiegały jakieś ciemne postacie, inne padały na ziemię, czasem huknął wystrzał, ale wszystko razem nie trwało dłużej jak kwadrans. Rycerstwo rzuciło się ku wieżom.
Palić od środka, bo z wierzchu mokre!
Ale rozkaz niełatwy był do wykonania. W wieżach budowanych z bierwion sosnowych nie było ani drzwi, ani żadnego otworu. Rycerze biegali więc czas jakiś naokoło, próżno siekąc szablami belki lub szarpiąc rękoma za węgły. Na szczęście czelać miała siekiery. Poczęto rąbać. Pozapalano maźnicę ze smołą, jak również pochodnie, i płomień począł lizać mokre, lecz przesiąknięte żywicą bierwiona. Zanim jednakże zajęły się bierwiona, zanim prochy wybuchły, pan Longinus schylił się i podniósł ogromny głaz wydobyty z ziemi przez kozaków. Czterech najtęższych z ludu mocarzy nie ruszyłoby go z miejsca, lecz on kołysał nim w potężnych rękach i tylko przy świetle maźnic widać było, że krew wystąpiła mu na twarz. Rycerze oniemieli z podziwu.
To Herkules! Niechże go kule biją!
Tymczasem pan Longinus zbliżył się do niepodpalonej jeszcze beluardy, przechylił się w tył i puścił kamień w sam środek ściany. Obecni aż pochylili głowy, tak głaz huczał. Pękły od ciosu zaraz spojenia, rozległ się trzask, wieża roztwarła się jak złamane podwoje i runęła z łoskotem. Stos drzewa polano smołą i podpalono w jednej chwili. Po niejakim czasie kilkadziesiąt olbrzymich płomieni oświeciło całą równinę. Deszcz padał ciągle, ale ogień przemógł go. I paliły się te beluardy z podziwem obu wojsk, jako że w dzień tak mokry. Skoczyli na pomoc z kozackiego taboru Stępka, Kułak i Mrozowicki, każdy na czele kilku tysięcy mołojców, i próbowali gasić. Próżno. Słupy ognia i czerwonego dymu strzelały coraz potężniej ku niebu, odbijając się w jeziorkach i kałużach, których burza naczyniła na pobojowisku. Tymczasem rycerze wracali w ściśniętych szeregach do okopu, gdzie z daleka już witano ich radosnymi okrzykami.
świat. Gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać. Który raz ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj. Zarywam noce piękne, jak zły. Po drodze gubię listy do ciebie. Od jutra będę wolny jak nikt w moim kanwę pali. Zarywam noce piękne, jak zły. Po drodze gubię listy do ciebie. Od jutra będę wolny jak nikt w moim kanwę pali. Co za wyszczelny typ, o, to chyba o mnie. Szeroki spodnie, ten styl krawatem zwiąże ich. A gdy będę w drodze, dzwonię i ratuj ich ty. Gdyby świat zawrócił, nie dałbym się na manowce pchać. Tour de France, ja sobie wróżę, życie tylko tak mi graj. Zarywam noce piękne, jak zły. Od jutra będę wolny jak nikt w moim kanwę pali. Zarywam noce piękne, jak zły. Po drodze gubię listy do siebie. Od jutra będę błądził gdzieś po nocach. Będę raczej z tych, co zatańczy, zrobi pokaz. Jak się kocha dziś. O, w moim kafe ludzi bardziej będzie stać na siebie.
Wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Zapraszam na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc w godzinie 11. Tymczasem życzę przyjemnego popołudnia. Jeżeli Państwo jesteście gdzieś w samochodach i wracacie do domu, to życzę bezpiecznej drogi. Wszystkiego najlepszego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.